Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, który myślę, że jest ważnym tematem w kontekście czasów, w których żyjemy. Przyszło nam żyć, myślę, że w trudnych czasach nie jest to odkrycie, żadne odkrycie. Czasy są coraz gorsze, coraz bardziej bezbożne. One nam właściwie próbują tłamsić naszą wiarę, podważyć na każdym kroku naszą wiarę, naszą ufność Panu. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj tak rozważyli sobie, co robić, żeby w tych czasach właśnie, w tych trudnych czasach zachować naszą wiarę, aby nasza wiara nigdy nie zgasła, żeby nasza miłość do Pana nigdy nie zgasła, nie została przytłumiona przez ten świat. Wiecie, że w naszym życiu był taki moment, kiedy uwierzyliśmy, poszliśmy za Jezusem szczerym sercem, oddaliśmy Mu swoje życie, ale mijają lata czasami i nasza wiara jest poddawana różnym próbom, różnym presjom, różnym rzeczom z zewnątrz, różnym czynnikom i okazuje się, że gdzieś po latach zaczynamy wątpić w swoje serce, że pojawia się wątpliwość, pojawiają się różne myśli, które nie wypływają wcale z wiary w Jezusa Chrystusa, nie wypływają wiary w Słowo Boże. I może być też tak, że po tych latach czasami przyzwyczajamy się do takiego stanu dryfowania, jak to czasami żeglarze mówią, na tafli wody i idziemy tak, wiecie, tak z dnia na dzień, nie zastanawiamy się, czy nasza wiara tak powinna wyglądać, czy nasza relacja z Jezusem tak właśnie powinna wyglądać, czy to jest wszystko, co mogę na dzień dzisiejszy osiągnąć. Czy ta wiara, którą miałem na początku, kiedy uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, kiedy przyszedłem do Niego, kiedy przebaczone mi zostały wszystkie grzechy, kiedy przyszła do mojego życia ta radość, ten pokój, Jego obecność, kiedy byłem w stanie przenieść wszelką górę, która stanęła mi na drodze, kiedy nic nie było dla mnie niemożliwego, czy to jest ta sama wiara, która jest dzisiaj w moim życiu? Czy jest coś, co się zmieniło tak naprawdę? Ostatnio przemawia bardzo mocno do mojego serca słowo, że pomimo trudnych czasów, pomimo różnych złych czynników, pomimo ludzi, którzy są wokół nas, zachowaj swoją wiarę, wzmacniaj swoją wiarę. Zainwestuj w to, żeby twoja wiara była wiarą niezachwianą i była taką wiarą, jaką miałeś na początku. Wiecie, często cytujemy list do Efezjan apostoła Pawła, w którym apostoł Paweł daje wiele zachęt, wiele wskazówek, wiele też napomnień, wiele też nauki wypływa z tego listu. Ale pod koniec tego listu apostoł Paweł daje takie wskazówki, podsumowanie właściwie swojego listu, w którym pisze w 6 rozdziale, 10 wersecie i mówi tak. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Kochani, są zasadzki diabelskie, są rzeczy, które są jakby przeciwko nam, przeciwko temu, żebyś ty wytrwał przy Jezusie, żebyś ty wytrwał w wierze i pielgrzymował przez swoje życie w wierze. Są rzeczy, które chcą ciebie odciągnąć. Biblia mówi, że diabeł chodzi wokoło nas jak lew ryczący, patrząc, kogo by pochłonąć, kogo by można było gdzieś wyciągnąć. Wszystko to po to, żeby odwieść ciebie od szczerej wiary w Jezusa Chrystusa, szczerej wiary. Ale Paweł daje dalej pewne wskazówki dla ludzi wierzących po to, żeby oni nie byli ludźmi bezbronnymi, ludźmi, którzy z tym nic nie robią i czekają, aż tak się stanie. Diabeł chodzi jak lew ryczący. i są zasadzki diabelskie, ale Paweł mówi tak, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, nie z człowiekiem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I daje Paweł te wskazówki, żebyśmy właśnie nie byli bezbronni, mówiąc dalej, weźcie tą całą zbroję Bożą, weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i abyśmy mogli, tak jak dalej pisze, się ostać. Abyśmy mogli się ostać, kochani. A skoro tak Paweł pisze, to znaczy, że mogą być okoliczności życia, okoliczności presji na twoje życie, na twoją wiarę, że możesz się nie ostać, jeśli właściwie nie przygotujesz się, jeśli właściwie swojego życia na poważnie nie weźmiesz, swojego życia w wierze. Są dni w naszym życiu, które są dobre, w których cieszymy się błogosławieństwem, ale nadchodzą też czasy czasami trudne. Dni złe, jak apostoł Paweł mówi. I problem w tym, żebyśmy się ostali w tych dniach. Zachowali swoją wiarę. Kiedy popatrzę, wiecie, na swoje życie gdzieś wstecz, to wielu ludzi wierzących, których znałem, bardzo dużo osób, odeszło od Pana. Gdyby ich wszystkich tutaj zgromadzić, to na pewno byśmy się nie pomieścili w tym pomieszczeniu. I zobaczcie, to mi mówi, jak wąska jest ta droga, jak naprawdę musimy trzymać, pilnować swojego życia, żeby nie odpaść od Pana, żeby zachować swoją wiarę w momentach dobrych, ale też w tych, które są gorsze. Juda mówi też wręcz o walce, o wiarę i mówi to w swoim liście w pierwszym rozdziale, trzecim wersecie i mówi w ten sposób. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Juda pisze te słowa w momencie, kiedy usłyszał pewną wieść o tym, że pomiędzy ludzi wierzących wdali się pewni ludzie, którzy, jak on to określa, zapierają się jedynego władcy Jezusa Chrystusa, którzy są zakałą na ucztach miłości, Juda pisze, w których bez obawy biorą udział i tuczą samych siebie, którzy postępują według swoich bezbożnych pożądliwości, którzy są zmysłowi, którzy nie mają ducha, którzy też mówią wyniosłe słowa, a schlebiają dla korzyści, Juda tam pisze. I dlatego Juda, kiedy o tym się dowiedział, że tacy ludzie są pośród wierzących, powiedział, że uznał to za konieczne napisać z całą gorliwością do tych wierzących o tym, żeby podjęli walkę o wiarę. Wiecie, być może w tym zborze pojawili się ci ludzie, a ludzie wierzący, że tak powiem, spoczęli na laurach. Jakoś to będzie. Jakoś to się poukłada, to wszystko. Ale powiem wam, że jeśli są tacy ludzie, którzy odwodzą od wiary, którzy wprowadzają jakieś rzeczy, które odwodzą cię od Chrystusa, to twoja wiara jest zagrożona. To ty zaczynasz wątpić pewne rzeczy. Jeśli pojawia się nauka, która odwodzi cię od Chrystusa, to twoja wiara jest zagrożona. Jeżeli poprzez ludzi, poprzez inne osoby, poprzez ich postawę, poprzez ich niewiarę w ich życiu, i oni propagują to wokół ciebie, to twoja wiara jest zagrożona. Dlatego Juda mówi, że ja z całą gorliwością uznałem to za konieczne napisać do was, żebyście wy podjęli, ludzie wierzący, walkę o wiarę, żeby ją zachować, żeby wasza wiara, ta, którą mieliście na początku, została niezachwiana, żebyście tak jak ufaliście Chrystusowi na początku, tak i do końca swoich dni, żebyście pozostali przy Nim. Podejmijcie tą walkę o wiarę. Ale Juda też daje takie później dalej wskazówki, w jaki sposób mamy tą wiarę też między innymi zachowywać, walczyć o tą wiarę. I w 20 wersecie pisze tak: ale wy umiłowani, podsumowuję to, co wcześniej mówił o tych ludziach, którzy weszli pośród tych wierzących, którzy mówią wyniosłe słowa, a tak naprawdę rozłamy czynią. Tam mówi Juda o rozłamach. Ludzie cieleśni i tak dalej mówi, ale wy, ludzie wierzący, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Juda mówi, wy sami budujcie się, zachowujcie swoją wiarę. Potrzebujemy, kochani, siebie nawzajem budować. Wierzę to całym sercem. Po to, żeby się ustrzec przed pewnymi rzeczami niewiary, które jest w naszym życiu, które jest atakowane na nasze życie. A uwierzcie mi, że kiedy idziemy tydzień w tydzień do naszych prac, obowiązków, różnych rzeczy, sytuacji, które nas czekają, nasza wiara codziennie jest atakowana, nasza wiara jest codziennie podważana. I gdzie indziej, jak tu, mamy się zachęcać, mamy się budować, mamy budować swoją wiarę. W wersecie 24 Juda pisze: a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić jakich? Nieskalanych, z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i przez wszystkie wieki. Amen. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi, który przez Jezusa Chrystusa może nas ustrzec od upadku i stawić nieskalanych. Jemu niech będzie chwała i cześć, moc. Zobaczcie, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Że Pan może cię ustrzec od upadku. Kwestia jest taka, trwaj przy Nim. I zaraz później pokażę wam, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy trwali przy Nim. Że Pan się będzie przyznawał do tego. Że Pan będzie cię wzmacniał. Pan będzie wszystko robił w tym kierunku, żebyś ty nie upadł, nie odszedł od Niego. Ale ty trwaj przy Nim. To jest bardzo ważne. Juda nie jest jedyną osobą, która daje takie wspaniałe zachęty, który też mówi o tej walce, o tym budowaniu się nawzajem. Wiemy o tym, że Paweł też pisał o tym w liście do Efezjan. Apostoł Piotr też pisał o tym, mówiąc choćby, że wy jako kamienie żywe budujcie siebie sami, aby składać te żywe, miłe ofiary Bogu. Żebyśmy sami jako tak te żywe członki, żywe kamienie się budowali, zachęcali. Ale też czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, gdzie autor niesamowitą zachętę daje, aby umacniać, aby walczyć o swoją wiarę. I znany werset mówi tak, trzeci rozdział, 12 werset. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem z kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie się jedni drugich, inaczej zachęcajcie się, tak tutaj to można tłumaczyć te słowo, każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Kochani, nie jest może aż tak ważny start, co koniec. Ważny jest start, bo to, wiecie, jak nie wystartujemy, to jak maratończyk nie wystartuje, to i też nie dobiegnie. Ale nie jest tak ważny, jak ukończenie maratonu. Tutaj Grzesiu pewnie mógłby coś powiedzieć, prawda? Ważne jest ukończenie biegu. Nawet na tym gorszym miejscu, ale dobiec to jest niesamowita rzecz. Inny przykład mówi Pilnujcie się więc, moi drodzy, by u nikogo w sercu nie pojawiła się wstrętna nieufność, niewiara do żywego Boga i byście się od Niego nie odsunęli. A więc autor listu do Hebrajczyków zakłada taką możliwość, że człowiek wierzący poprzez to, że w jego sercu pojawi się niewiara, nieufność do Boga, poprzez to może się odsunąć od Boga. Może odejść od Niego, może odsunąć się, może wybrać inne zupełnie drogi. I co robić? Codziennie zachęcajcie się, dopóki trwa dzisiaj. Jeżeli dzisiaj jest dzisiaj, jest dzisiaj, to chwała Jezusowi, możemy się zachęcać. Jest ten dzień, kiedy naprawdę możemy nie dbać tylko o siebie samych, o swoje życie, ale dbać o innych, zachęcać kogoś. To jest mój cel, zachęcać Dorotkę, zachęcać Janka, zachęcać was, żebyście wy nie popadli w oszustwo grzechu, żebyście nie odeszli od Chrystusa, żebyście nie odeszli od wiary w Niego. To jest moim przywilejem, zachętą, ale nie tylko moim. To jest też każdego z nas, żebyśmy się zachęcali, budowali jeden drugiego, żeby nikt z nas nie odpadł. To jest smutne, kiedy, wiecie, jesteśmy w jakimś gronie, w kościele, kiedy się spotykamy, śpiewamy pieśni i nagle bach, kogoś nie ma. Nie ma jedną niedzielę, drugą, piątą, dziesiątą i odpadł od Pana. Się dowiadujemy. Czy to nie jest smutne? Powinniśmy zrobić wszystko, żeby tak nie było. Czasami, wiecie, są takie sytuacje, że nie chcemy o tym mówić, ale możemy się stawiać, modlić o siebie, nosić w sercu, zachęcać, budować, napominać, tak jak tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi. Nie dać się zwodniczemu grzechowi zatwardzić nasze serca. Inaczej. Zwodniczy grzech często jest czymś niewinnym, często wygląda niepozornie, ale on nas odwodzi od wiary w Jezusa Chrystusa, wiary w Boga. Odwodzi nas. I nasze serce się niestety zatwardza. A później zobaczymy, jak to działa, na jednym przykładzie. Codziennie napominajcie się, póki jestem dzisiaj, póki jeszcze wstałem, póki żyję, mogę zachęcać was, mogę się z wami dzielić po to, żeby wasza wiara wzrastała. A wiecie, kiedy jest wiara w sercu człowieka rośnie, to jest naprawdę radość w sercu. To jest coś niesamowitego, kiedy widzę ludzi, którzy wierzą, którzy ufają, którzy właściwe decyzje podejmują, którzy nawet w trudnych czasach, nawet w trudnych chwilach nie zapierają się go. W Biblii czytamy o różnych ludziach, którzy są dla nas zachętą, przykładem ludzi, którzy chodzili w wierze, którzy chodzili za Panem, o których Biblia daje świadectwo, że czynili to, co prawe w oczach Pana, czynili to, co dobre, właściwe i znaleźli takie świadectwo w Bożych oczach, że zostało to zapisane w księgach i my możemy tym się zachęcać, możemy tym mobilizować, możemy czytać to i gdzieś nasza wiara rośnie, dowiadujemy się, co ci ludzie robili, jak żyli, jak funkcjonowali, jak ich wiara wyglądała. Jedną z takich osób jest król Asa. Znany król Judy. I czytamy o nim w drugiej księdze Kronik, w 14 rozdziale. Może nie wszystko będziemy czytać, bo pewnie nam zabraknie czasu, ale jakiś tam fragmencik sobie przeczytamy. Druga księga Kronik, 14 rozdział, pierwszy werset. I tu czytamy o tym królu tak. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, jego Boga. Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje i nakazał Judejczykom, aby szukali Pana, Boga swoich ojców, wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Następnie pobudował w Judzie twierdzę, gdyż w kraju panował spokój Nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż Pan użyczył mu pokoju. Król Judy. Jak czytamy o nim, że był synem Abiasza, który również był człowiekiem, który czynił to, co dobre w oczach Pana, jednak nie był człowiekiem, który taki dokonał reform jak jego syn Asa. I czytamy o nim, tak jak właśnie, że przed chwilą, że to był człowiek, który czynił to, co dobre w oczach Pana. Takie świadectwo w Biblii, słuchajcie, zapisanego człowieka, który czyni to, co dobre w oczach Pana, który pousuwał świątynki, potrzaskał słupy i święte gaje powycinał. Te miejsca kultu, bałwochwalstwa Judy, Izraela. I Bóg się do tego przyznał i dał pokój dla Asy, dał tą możliwość, że żyli w pokoju, nie mieli wojen. Król Asa się umacniał, wzmacniał swoje królestwo pod różnym kątem, rozbudowywał miasta, budował obwarowania, umacniał swoją armię. Był mądry król, naprawdę niesamowity człowiek, który szukał Pana z jednej strony, nakazał ludowi, żeby czynili to, co dobre w oczach Pana, żeby szukali Go, żeby nakazał wręcz to. Też, żeby trzymali się zakonu Pana, żeby czynili to, co jest napisane w zakonie. Bardzo niesamowity człowiek. Czytamy dalej w 7 wersecie. Miał zaś Asa z Judy wojska zbrojnego w tarcze i dzidy, 300 tysięcy z Beniamina zbrojnego w puklerze i łuki 280 tysięcy. Samych dzielnych wojowników. A więc Asa się naprawdę wzmocnił militarnie. Jest to zapisane, możemy to przeczytać, że naprawdę zadbał o tą sprawę. Ale zdarzyło się tak, że przeciwko królowi Asie wystąpił pewien człowiek. Stwierdził, że wyjdzie na wojnę z królem Asą, z królem Judy. I czytamy o tym w 7 rozdziale, 8 wersecie, że przeciwko nim, przeciwko Judzie, wyruszył Zerach Kuszyta z wojskiem liczącym 1 000 000 żołnierzy i 300 wozów wojennych i dotarł aż do Mereszy, Asa wyruszył przeciwko niemu i stanęli w szyku bojowym w dolinie Sefata w pobliżu Mereszy. A więc jest konfrontacja. No niby wszystko się układało tak bardzo fajnie, pokój, wszystko się wzmacniało i tak dalej. Nagle wyrusza Kuszyta z wojskiem liczących 1 000 000 żołnierzy i 300 wozów wojennych. To jest, powiem wam, potęga militarna tak naprawdę w tamtych czasach. Gdybyśmy tak szybko przeliczyli w tam pamięci, to jest to 2 razy więcej wojska. A więc każdy, kto ma jakieś minimalne pojęcie o sztuce wojennej, to powie, że naprawdę sprawa jest przesądzona. Nie ma szans tak naprawdę. Ale zobaczcie, co w tym wszystkim robi król Asa. Czy on panikuje, czy on robi jakieś dziwne ruchy, jakiś plan układa strategiczny. Czytamy o tym w 14 rozdziale, 10 wersecie, co robi Asa w tej całej sytuacji. Wtedy Asa tak zawołał do Pana Boga swego: Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Wiecie, jeszcze tylko na chwilę się zatrzymam. Asa wiedział, że sprawa jest przegrana. Że to jest walka jak silnego, bezsilnego, jak Dawida z Goliatem. Stoi olbrzym i nie ma szans z nim w takiej potyczce normalnej. No nie ma możliwości. Dwukrotnie większa armia staje naprzeciwko ciebie i Asa sobie doskonale zdawał z tego sprawę, że nie ma szans w potyczce z tym królem i z jego armią. Asa nie szukał w tym wszystkim rozwiązania, pomocy kogokolwiek innego, jakiegoś człowieka, jakiegoś innego króla, mocarstwa, okolicznych ludów. Ale mówi takie słowo: pomóż nam, Panie, Boże nasz, bo na Tobie się opaliśmy i w Twoim imieniu wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech nie sprosta Ci człowiek. I co Bóg zrobił w tej sytuacji? Pan wysłuchał głosu Asy, wołania Asy, jego modlitwy. Czytamy, że Pan pobił wtedy Kuszytów wobec Asy i wobec Judejczyków i Kuszyci zaczęli uciekać. Ale Asa i zbrud, i lud zbrojny, który był z nim, puścili się za nimi w pogoń aż do Gerar i padło z Kuszytów tyle, że nikt nie pozostał przy życiu. Zostali bowiem pobici wobec Pana i jego wojska i zabrano bardzo obfity łup. Zdobyli też wszystkie miasta wokół Gerar, gdyż padł na nie strach przed Panem tak, iż mogli wszystkie te miasta złupić, a łup był z nich obfity. Zniszczyli też namioty właścicieli trzód i uprowadzili mnóstwo owiec i wielbłądów, po czym wrócili do Jeruzalemu. Pan pobił wobec Asy Kuszytów i to nawet zobaczcie, że jakby Asa widział, że Pan się przyznał do tej modlitwy na własne oczy. Pan widział, że mało tego, że oni zostali pobici, że wybici praktycznie do końca, to Pan pobłogosławił, że jeszcze złupili ich tak naprawdę, okoliczne miasta, że taki padł strach, że ta armia, która była tak potężna, która była nie do zdobycia, została pokonana. To jest niesamowite. Wiecie, i kiedyś o tym mówiłem, nasza armia polska, gdyby wszystkich tak zebrać do kupy, łącznie, wiecie, z siłami powietrznymi, z marynarką wojenną, z wojskami terytorialnymi, które tak teraz ostatnio głośno jest. Rok 2017 mówi, że gdyby te wszystkie miasta, te wszystkie wojska zebrać do kupy, to byłoby 80 tysięcy. To jeszcze by troszeczkę brakowało do tego, co było w tej armii Kuszytów ilościowo. To była potężna armia, słuchajcie. I Pan wobec Asy pokonuje tą armię, tą potężną armię. I to wszystko widzi na własne oczy Asa, własnymi oczami. Dodatkowo przychodzi do Asy Boży prorok, który mówi takie słowa. Wtedy Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży, wyszedł naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie ty, Aso, i wszyscy Judejczycy, i Beniaminici, Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z Nim. A jeżeli Go szukacie, pozwoli się znaleźć, lecz jeśli Go opuścicie i On was opuści. Prorok przychodzi, jeszcze zachęca, mówi, utwierdza, że jeżeli będziecie przy Nim, że jeżeli zostaniecie przy Nim, wytrwacie przy Nim, to Bóg będzie z wami. On da się wam znaleźć, On będzie z wami. I wiecie, w kontekście tej całej tego całego zwycięstwa, to jest niesamowita zachęta. Ja to nie tylko wiem intelektualnie, ale ja to przed chwilą doświadczyłem. Widziałem to, że Bóg się przyznał, że jest z nami, że pobił tych Kuszytów, tą wielką armię. Pan jest z nami. Prorok to potwierdza, mówi. I wiecie co? W sercu Asy przychodzi zachęta wielka do jego serca i robi jeszcze większe reformy w kraju. Usuwa bałwany, 8 werset czytamy, że kiedy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka, syna Odeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina i ze wszystkich miast, które zdobył na Pogórzu Efraimskim i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przysionkiem Pana. Reformy, totalne reformy, przemiana całkowita, nie tylko jego życia, ale życia wokoło miast, Beniamina też. Odnowił ołtarz Pana, to jest niesamowite, nabrał odwagi, bo to nie jest łatwo dokonać jakichś reform, kiedy widzisz, że lud idzie w bałwochwalstwo, kiedy lud przyzwyczaił się do pewnej rzeczy. Nie jest łatwo jako król zrobić takie, wiecie, cięcie nagłe. Dlatego jego ojciec tego nie zrobił. Był człowiekiem, który czynił to, co dobre w oczach Pana, ale dziś zabrakło może tej odwagi, tej determinacji, jak król Asa zrobił, żeby dokończyć tego wszystkiego, powycinać to, pozmieniać. Super. I ta postawa, kochani, znalazła upodobanie w oczach Pana. Bóg się do tego przyznał w niesamowity sposób. Pan też dał dla Asy obietnicę, że jeżeli będą go szukać, że jeżeli wytrwają przy nim, to on będzie z nimi. Będzie tak samo, jak to widział na własne oczy. Ale mija czas. Jakiś czas w życiu króla Asy. Oczywiście my tu może rozdział przeskoczymy, ale aż do 36 roku panowania Asy, gdybyśmy przeszli, mamy taką sytuację i o niej przeczytamy w 16 rozdziale, druga księga Kronik, 16 rozdział, pierwszy werset. Lecz w 36 roku panowania Asy wyruszył Basza, król izraelski, przeciwko Judzie i obwarował Ramę, aby odciąć ludziom dostęp do Asy, króla judzkiego. O, zagrożenie. Pomyślał sobie król izraelski, oni byli wtedy w napięciu, można powiedzieć, militarnym, że odetnie drogę do ludu dla króla Asy i w ten sposób jakby zdobędzie Judę. Król Asa się trochę przestraszył, można powiedzieć, zdenerwował, ale mamy tu taką sytuację troszeczkę, można powiedzieć, analogiczną do tej, która była wcześniej, która była z tym Kuszytą, z Zerachem. Jest jakaś potyczka, jest jakaś wojna do zrobienia. Ktoś wystąpi przeciwko Asie po wielu latach, kiedy on się już, tak można powiedzieć, obwarował, kiedy wzmocnił to wszystko, kiedy był człowiekiem, który szuka Pana. I można było powiedzieć, że to, co ten prorok do niego powiedział, że tak teraz postąpi król Asa, że wzniesie swoje ręce, powie: Panie, no tu jest sytuacja taka bratobójcza, można powiedzieć, jakaś walka się szykuje, odcięto, ten król Basza próbuje odciąć drogę do ludu, że będzie wołał do Pana, że coś zrobi. Natomiast co robi król Asa? Dziwna sprawa. Drugi werset czytamy. Wtedy Asa kazał wynieść srebro i złoto ze skarbcu świątyni pańskiej i pałacu królewskiego i wysłał je do Ben-Hadada, króla aramejskiego, mieszkającego w Damaszku, z takim poselstwem. Istnieje przymierze między mną a tobą, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto ja przysyłam ci srebro i złoto, a ty zerwij swoje przymierze z Baszą, królem izraelskim, aby odstąpił ode mnie. Zastanawiałem się, wiecie, dlaczego król Asa nie przypomniał sobie tej sytuacji wcześniej z Kuszytami, z tą milionową armią, z tym wielkim zagrożeniem w tym momencie, kiedy powiedział, że to jest walka silnego bez silnym, że nie ma żadnych szans. Czemu sobie o tym nie przypomniał, tylko przypomniał sobie o przymierzu jakimś tam zaległym z królem Aramu, królem aramejskim, że powołał się na te przymierze, wysłał mu ze świątyni złoto, srebro, kosztowności i mówił, że zerwij teraz, ty przymierze zerwij z królem izraelskim, więc taka polityka się dała, jakieś kombinowanie, wiecie, i żeby on zerwał, a w ten sposób ja uchronię lud Boży, będę miał dostęp do Judy i sprawa będzie załatwiona. No, dziwna sytuacja. Przyznajcie, że to jest, no, trudno to zrozumieć, trudno pojąć. Człowiek Boży, człowiek, o którym czytamy, że czynił to, co dobre w oczach Pana, że taki zwycięstwo miał, że gdyby tylko ten fragment przeczytać, to byśmy byli naprawdę tutaj szczęśliwi, zachęceni. Niesamowita sprawa. Natomiast mamy taką drugą sytuację, której nie rozumiemy do końca, czemu tak król Asy postąpił. Czytamy dalej, ponieważ ten plan, można powiedzieć, układ pomiędzy królem Asą a królem Aramu się udał. W związku z tym Ben-Hadad przychylił się do prośby króla Asy i wyprawił swoich dowódców przeciwko miastom izraelskim. I ci spustoszyli Ijon, Dan, Bel-Maim i wszystkie miasta w ziemi Naftalego, w których były składy. Gdy Basza usłyszał o tym, zaprzestał rozbudowywać ramę i wstrzymał swoją pracę. Król Asa zaś zebrał wszystkich Judejczyków i ci uprzętnęli kamienie i belki ramy, którymi Basza kazał je obwarować i obwarował nimi Gebę i Misę. Czyli można powiedzieć, plan Asy się udał. On wykonał to, co miał wykonać, tak, zaplanował, tak, zrobił, powołał się na przymierze, ten się król przychylił, zaatakował Izraela. Od drugiej strony ci musieli wycofać swoje wojska, w związku z tym zwolnili ten terytorium, gdzie obwarowali. Król Asa kazał swoim ludziom rozebrać te obwarowania, więc wszystko jakby wróciło do normy. Można powiedzieć, udało się królowi, no jakiś tam sposób. Intencje miał dobre, bo to chodziło o ratunek dla ludu Bożego, tak? Bardzo dobry plan i w końcu się powiódł. Tak rzecz biorąc po ludzku. Natomiast czytamy, że nie spodobało to się Bogu, ta cała sytuacja. Posyła ponownie proroka do Asy, tym razem Hananiego, który mówi takie słowa. Ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. Ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, ponieważ oparłeś swoją ufność na człowieku, ponieważ oparłeś się na nim, mimo wszystko, że wiedziałeś tego, co ja dokonałem za czasów, kiedy Zarech Kuszyta zaatakował z milionową armią. Oparłeś swoją ufność, swoją nadzieję, swoją wiarę w człowieku, w tym sposobie, w tym kimś. Będziesz miał, mówi prorok, że wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. Przecież niby się powiodło, niby wszystko w porządku. Ale prorok dalej mówi niesamowite słowo i chcę, kochani, żebyście zapamiętali dzisiejszego nabożeństwa. Najbardziej ten werset. Najbardziej to, co teraz przeczytam. Gdyż Pan wodzi po tym wszystkim, ten prorok mówi tam do króla Asy, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Pan wodzi oczyma po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, trwają przy Nim, są ustawicznie przy Nim. Te słowa padają w momencie, kiedy król Asa nawala totalnie. Jego serce nie jest przy Bogu. Jego serce jest zupełnie gdzie indziej. Nie ufał, nie zaufał Bogu w tej sytuacji. Totalnie. I prorok mówi, lecz ty w tym postąpiłeś głupio. To też o to będziesz miał same wojny. Ty postąpiłeś głupio. Kochani, Pan wodzi oczyma po całej ziemi, którzy są szczerym sercem przy Nim, którzy trwają przy Nim. Wiecie, to jest werset, który chodzi za mną od dłuższego czasu. Wodzi oczami. Wiecie, nie wiem, czy tak jakby wyszukiwał tylko człowieka, który szczerym sercem będzie przy Nim. Po co? Po to, żeby wzmocnić jego wiarę, żeby podnieść go, żeby on trwał przy Nim. W liście do Kolosan, Paweł w pierwszym rozdziale, w 22 wersecie, Paweł mówi, że teraz Bóg pojednał w Jego, czyli w Jezusa, ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Bóg pojednał nas przez Jezusa Chrystusa ze sobą, żeby postawić nasze życie przed Nim jako życie święte, nienaganne i nieskalane. To jest niesamowite, ale Paweł dalej mówi, jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani, inaczej jako ci, którzy mają położony właściwy fundament, na którym budują swoje życie, musi być właściwy fundament, wytrwacie ugruntowani i stali, Paweł mówi, inaczej utwierdzeni, gdzieś tam zakotwiczeni, i nie zachwiejecie się w nadziei, czyli nie będziecie przesunięci z tego miejsca, które macie w Chrystusie, gdzieś tam w prawo, w lewo, która jest oparta na czym? Na Ewangelii, którą usłyszeliście, którego ja, Paweł, usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Bóg sprawił to, że pojednał nas przez śmierć Jezusa Chrystusa ze sobą, aby nas przed sobą stawić nieskalanych, czystych, świętych. To jest niesamowite. To jest tak prawda, która, tak wielka prawda, która przenika nasze życie, że to jest, człowiek tego nie ogarnia do końca. Ale Paweł mówi, jeśli wytrwacie. Wiecie, jakiś czas temu mówiliśmy o tym, o tej modlitwie grzesznika, że wiecie, czasami tak się mówi, uwierz, tam pomóc się i już wszystko załatwione w twoim życiu. Ale tak nie jest, kochani. Biblia nam mówi, zachęca, żebyśmy wytrwali, że potrzeba nam wytrwałości w naszym życiu, żebyśmy wytrwali w wierze, wytrwali w tym miejscu, w którym jakby na początku uwierzyliśmy. To dlatego Paweł właśnie pisze listy, zachętę do ludzi, dlatego że chce, pragnie, żeby oni wytrwali do końca. Wysyłał misjonarzy, wysyłał ludzi do innych zborów, żeby umacniać te zbory, żeby te zbory nie upadały, wiecie, żeby ich wiara nie ustawała. Inny przykład, list do Hebrajczyków mówi, 10 rozdział, 36 werset. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Wielką zapłatę ma, ale czasami człowiek porzuca to. Jest odwodzony przez oszustwo grzechu. Czasami się wydaje, że coś w tym świecie jest takiego atrakcyjnego, fajnego. Człowiek porzuca nadzieję. To nie dzieje się tak, że wiecie, dzisiaj jestem gorący dla Pana, jutro się budzę i już jestem całą dwiema nogami w świecie, tylko to jest proces często, że człowiek gdzieś stygnie, gdzieś jego wiara stygnie, jego serce stygnie, przestaje czytać Słowo, przestaje trwać tym Słowie, odchodzi pomalutku, odchodzi i właściwie jest w Kościele, ale jego wiara nie jest wiarą. Tą, którą chce Bóg widzieć w naszych sercach. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecą. Wypełnicie wolę Bożą. Całkowicie, w 100%. Można by było powiedzieć teraz, no król Asa usłyszał takie słowa, powinien paść na kolana i powiedzieć, no zbłądziłem totalnie. Odeszłem. Zły wybór. Polegają na królu armeńskim. Co za głupota. Ale niestety tak nie było. I to jest kolejne zaskoczenie. Król Asa robi taką rzecz. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza, czyli na proroka, i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie niektórym z ludu zadał Asa gwałt. Lecz oto sprawy Asy, pierwsze i ostatnie, są zapisane w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się zmagała. Lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. Zobaczcie, dla mnie ten przykład człowieka jest niesamowity, dlatego że człowiek, który czyni wszystko, co w oczach Pana, jest blisko Niego, podejmuje właściwe decyzje jako król, wzmacnia królestwo. Niesamowite jego dobre rządy były. Reformy w kraju czyni, dobre reformy, wzmacnia armię. Zwycięża milionową armię. To było wsławione, wiecie, każdy o tym pewnie mówił, że nie mieliśmy żadnych szans, a jednak Bóg się wstawił za nami. I mija czas, wiecie, tu nie czytamy dokładnie ani w Księdze Kronik, ani w Księgach Królewskich o Asie, jaka była przyczyna dokładnie tego, że Asa tak zrobił. Natomiast mijał czas i Asa przestał polegać na Panu. Jego serce odeszło od Pana. I kiedy pojawiła się konfrontacja, kiedy pojawiła się sytuacja, w której powinien zawołać do Pana, żeby być może Pan uniknął tej walki bratobójczej z Izraelem, żeby Pan coś uczynił w tej sprawie, żeby rozwiązał tą całą sytuację, to on zwraca się na jakieś przymierze, wyciąga skarbca świątyni, złoto, srebro i posyła to bezbożnemu królowi. Wiecie, dzisiaj się tak robi. Te przymierza trwają do dzisiaj. Polska ze Stanami ma jakieś tam przymierze, wojska amerykańskie w Polsce. Tak robią ludzie w tym świecie. Tak wszystko to działa, tak funkcjonuje. I król Asa w taki sposób polityczny, taki sposób ludzki, zwykły, chciał zadziałać, chciał pozbawić się problemu. Niestety tak nie wyszło. Asa wtrąca proroka do więzienia. Nawet Słowo Boże, słuchajcie, nie jest w stanie przemienić już zatwardziałego serca. Kiedy przychodzi prorok i mówi jemu słowa. I słowa to były też zachęty, słuchajcie, te, które czytaliśmy, że Bóg wodzi oczyma, aby wzmacniać tych, którzy są przy Nim i którzy szczerym sercem są przy Nim. I król Asa to słyszał. On usłyszał to słowo, jednak zobaczcie, że wtrąca proroka do więzienia, jeszcze gwałt zadaje niektórym ludziom z ludu. Tak się wściekł, tak gdzieś zatwardził swoje serce. Gdybyśmy znali życie Asy od samego początku, byli z nim, przy nim tam, na pewno byśmy powiedzieli, że to jest król, który nigdy od Pana nie odejdzie. Nigdy się to nie zdarzy, nigdy się to nie wydarzy. Jednak zobaczcie, że to się wydarzyło. Jak to mówi mi, i to powinno dziś nam powiedzieć, że mamy czuwać w swoich sercach, że mamy wzmacniać swoją wiarę, mamy wziąć sobie tą zachętę, którą też Juda daje, którą dawał apostoł Paweł, żeby wzmacniać swoją wiarę, żeby budować się nawzajem, żeby się zachęcać, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj, póki jesteś, póki oddychasz, póki masz tą możliwość, wzmacnij swoją wiarę. I powiem tak, że twoja wiara ma być oparta na wierze w Jezusa Chrystusa. Nie wiara w wiarę, wiara w coś tam. Wiara w Jezusa Chrystusa, w Syna Bożego, który mnie umiłował, który oddał swoje życie za mnie. Ja mam budować na tym swoje życie, mam wzmacniać, mam żyć tym, co Pan mówi, co mówi Jego Słowo. Coraz bardziej poznawać, coraz bardziej odkrywać. I niech to moje życie zasila i wzmacnia. Ale nie w tym celu tylko, żebym się karmił i w końcu pękł jak balon, ale w takim kierunku, żeby zachęcać i budować siebie nawzajem. Tak jak mówi Słowo, tak jak list do Hebrajczyków mówi, tak jak mówił apostoł Piotr, że wy jako kamienie żywe budujcie się, zachęcajcie się. Mamy tą możliwość do robienia. A więc, kochani, umacniajmy się w Panu i w jakiej mocy? Potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Wiecie, rozważając ten temat, zawsze miałem ten jeden werset, który teraz przeczytam i go specjalnie zostawiłem na koniec. Z tyłu głowy. Czytałem o królu Asie. Czytałem o te wszystkie wersety, ale z tyłu głowy miałem jeszcze jeden werset. I chcę go przeczytać, i który mówi, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej w Jezusie Chrystusie. Nic nie jest w stanie. Ale to, co może Ciebie odłączyć od miłości w Chrystusie, to Ty sam. Ty możesz sam się odłączyć. Możesz podziękować po prostu. Możesz sprawić, że twoja wiara przestanie być wiarą Syna Bożego, tylko będzie wiarą teoretyczną w jakieś rzeczy nie wiadomo jakie. I apostoł Paweł mówi tak: któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Król Asa odpadł nie dlatego, że miecz przyszedł do jego życia. To nie jest powód. To nie odłączyło go od miłości Bożej. On sam się odłączył. Przez swoje decyzje, przez swoją pychę być może jako król rósł w potęgę, w siłę i tak dalej. I to spowodowało, że zaczął polegać na sobie, na swoich możliwościach. Nie polegał na Panu. Nic nie jest w stanie Ciebie odłączyć, jeśli Ty się sam nie odłączysz. I Paweł z ogromną siłą przekonania mówi dalej, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani mocy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I Paweł wiedział, co mówi. Nic nie jest w stanie Ciebie odłączyć. Dlaczego? Dlatego, że Pan wodzi oczami po całej ziemi, aby wzmacniać Twoją wiarę, aby wzmacniać Ciebie. Nic nie jest w stanie odłączyć Cię od miłości Chrystusowej. Chyba, że Ty sam to zrobisz. Że się sam odłączysz. I wiemy, że tak było w wielu przypadkach. Paweł też ubolewał nad ludźmi, którzy byli w jego gronie, byli współpracownikami, a którzy odeszli. I o tym też czytamy. Dlatego, kochani, wiedząc o tym, że żyjemy w czasach niełatwych. Niełatwych dlatego, że wiara jest atakowana, wiara jest podważana. Jest wiele nauk, które podważają naukę Chrystusa. I odwodzą, tak naprawdę chcą odwieść Ciebie od wiary, od szczerego oddania się Chrystusowi, od szczerej wiary w Boże Słowo. Dlatego wiedząc o tym, kochani, baczmy i czuwajmy i pilnujmy swojego życia, wzmacniajmy swoją wiarę. To jest niesamowita rzecz, że to możemy dzisiaj robić. I budujmy siebie nawzajem, kochani. Amen.